Tytuł tygodnia.
Magnetyzm. Petro Jacenko. Wydawnictwo Warstwy. Mówi tłumacz Marcin Gaczkowski.
Akcja osadzona jest w 2014 roku, kiedy na wschodzie Ukrainy rozpoczyna się konflikt ukraińsko-rosyjski z udziałem miejscowych sympatyków Federacji Rosyjskiej. Co ciekawe, Petro Jacenko rozpoczyna tę historię jak powieść realistyczną, niemal dokumentalną. Tymczasem ona prowadzi czytelnika bardzo płynnie do zupełnie innego świata, do świata opowieści fantastycznej, opowieści baśniowej, gdzie to, co realne, wręcz naturalistyczne, miesza się z nieprawdopodobnym. W dodatku czaruje czytelnika różnego rodzaju innymi zabiegami. Mamy tam erotykę, mamy dużo dobrego humoru, mrugnięcia okiem do czytelnika. To są rzeczy, które jako tłumacz starałem się możliwie przybliżyć, nieco złagodzić kontury, tak żeby dla polskiego czytelnika te rzeczy były również zrozumiałe. Całość takiej otoczce steampunkowej, klokpunkowej. Fenomen każdego dobrego tekstu literackiego polega na tym, że w zmieniającym się kontekście odczytujemy go w zupełnie inny sposób. Kiedy tłumaczyłem powieść Petra Jacenki, wydawało mi się, że Ukraina najgorsze ma już za sobą. Nie zatrzymywałem się dłużej nad pewnymi obrazami, między innymi ludzi, którzy opuszczają swoje miasto. Gdzieś tam w skrytości serca wierzyłem, że moi przyjaciele z Donbasu, których rozpoznaję też na kartach powieści Petra, wkrótce będą mogli wrócić do domu. Okazuje się, że nie wrócą i ta sytuacja będzie trwać jeszcze długo. Wracam do tej powieści, czytam raz jeszcze fragmenty, o których już zapomniałem, i one są niestety nadal aktualne.
Tytuł tygodnia.
Czyta Joanna Divina.
A jeszcze wspominała w półśnie, jak kiedyś zdjęła japonki i szła po rozgrzanym bruku na bulwarze Puszkina. Na klombach kwitły piwonie i róże, astry i aksamitki. Z murka na murek skakali chłopcy na rowerach. Gadżet też wskoczyła boso na krawędź klombu, rozdarła sobie łydkę kolcami, ale niezbyt mocno. Uśmiechnęła się i poszła po gorących kamieniach, które okropnie parzyły ją w pięty, jak roztopiony metal, rozżarzone węgle, jak słońce. Boże, jak ona kochała to miasto, jego domy zbudowane w okropnych czasach, o bardzo surowych fasadach, ale gdzieniegdzie z tak przytulnymi letnimi podwórkami. Jego rzekę, która latem zapewniała ochłodę, a zimą iskrzyła się srebrem. Wszystkie te ryby, które mogły chować się w niej pośrodku miasta, dopóki nie złowili ich wędkarze na białego i czerwonego robaka, a staruszki na smaczny chleb. Krzykliwe babcie, które przecież nie były zdolne do żadnej podłości, chyba żeby straciły rozum czy wyzbyły się uczuć. Ludzie, umiejący kochać i nienawidzić jednakowo mocno. Ci, co żyli swoim zajęciem i cenili je ponad wszystko. Inżynierowie i górnicy, którzy zlewali się tu w jedną całość. Kiedyś, na początku, potrafili okazywać nieposłuszeństwo, a później zaczęli pokornie ulegać właścicielom wielkich kombinatów, którzy byli i szefami, i władzą, i sądem, i oskarżeniem, i więzieniem. Wszystko przypominało tu trochę zastygłą magmę, galaretowatą masę. Czarne lata 90. doskonale wytresowały ludzi. Bieda dała im w kość, upokorzyła ich, okryła cienką warstwą peleryny z polietylenu, osłaniała wyobrażone ciepło. Gadżet odczuwała swoje pokrewieństwo z tym zlepkiem budynków, ulic, powiązań. Przypomniała sobie, jak czasami dotykała rękoma czegoś metalowego i odczuwała ślady, które mogli pozostawić nie ludzie. Zupełnie jakby samo miasto było żywe, zdolne do odczuwania i rozumienia. A gadżet ogarniał lęk na samą myśl, że to możliwe. Tak jak wtedy, kiedy położyła dłonie na pocisku. Zobaczyła wówczas zgniło-zielone działo ukryte między dwoma szarymi i odrapanymi ośmiopiętrowymi blokami, naprzeciwko zamkniętego straganu z wyblakłym napisem „Naprawa obuwia”. Lufa działa skierowana była na prześwit, między budynkami górującymi nad pustą szkołą o pozaklejanych oknach. Od czasu do czasu pociski przelatywały nad niewielkim sklepem spożywczym, pudełkiem z żółtej blachy, który bez względu na wszystko nie przerwał pracy. W środku siedziała przerażona i zła ekspedientka. Ludzie wpadali tam i kupowali najtańszy makaron w torebkach po 2-3 kilogramy. Obok działa paliło flegmatycznie trzech mężczyzn w strojach maskujących, ale bez znaków identyfikacyjnych. Łoże działa, jego rozczapieżone nogi zakopano w piaskownicy o wyłamanych burtach. Musiały przeszkadzać żołnierzom, teraz walały się z boku. Podwórze powoli wypełniało się dymem po kolejnych wystrzałach, ale zdawało się, że to przez papierosy. Mieszkańców nie było widać, z jednym wyjątkiem. Po zacienionym chodniku kuśtykał staruszek, wsparty na kosturze, w koszuli w kratę i spodniach wypchanych na kolanach. – Co wy tu robicie? – krzyknął z daleka. – Faszystom dajemy popalić – zachichotał żołnierz bez hełmu o chudej twarzy i idiotycznym uśmiechu. A czemu na moim podwórzu? U mnie faszystów nie ma, a odpowiedź przyleci do nas. Głupi jesteś, dziadku? Uciekaj w podskokach, bo kolbami zatłuczemy. Z równą wesołością odpowiedział mu inny żołnierz i cisnął niedopałkiem do piaskownicy. Patrzcie go. Przyjechaliśmy bronić ich przed banderowcami, a ten jeszcze marudzi. Jak odjedziemy, inaczej zaśpiewasz, wychrypiał trzeci nieogolony, najstarszy z nich. Na obrońców trzeba zasłużyć. Wtedy gadżet zobaczyła kopczyk ziemi w polu i wyłamaną z jakiegoś ogrodzenia deskę z datą wymalowaną białą farbą. 24.07.2014. Wzdrygnęła się. Tam, w ziemi, leżał człowiek, jego szczątki. Człowiek przybył tu z daleka, żeby zginąć. I gadżet widziała żonę tego mężczyzny, która wynajmuje pokój w Jekaterynburgu. Jego dwoje dzieci, umowę kredytową na Ładę Priore, podpisaną z żoną w banku. Potem gadżet zobaczyła kulę, która leciała z karabinu snajperskiego SWD prosto w głowę tego mężczyzny. Kula w locie była doskonale widoczna, jakby ktoś włączył stopklatkę. Rozgrzana oporem powietrza i porysowana przez gwintowanie lufy. Pozostawało jej zaledwie 5 centymetrów do skroni tego rosyjskiego żołnierza z Jekaterynburga bez hełmu, który stał i palił.
Tytuł tygodnia.